Słuchasz Weszło FM.
14 minut po godzinie 11. W dzisiejszym poranku nasze tematy zostały zdominowane przez piłkę nożną ze Stanów Zjednoczonych i w tych Stanach, czy też nie Stanach, no zostaniemy, bo jakby UFC nas dzisiaj będzie bardzo mocno interesować.
Toronto przez jezioro niedaleko.
No tak, dokładnie, przez jezioro, przez tam na północ troszeczkę dalej. Prawie jak Stany, Kanada to prawie jak Stany. Teraz się Kanadyjczycy i Amerykanie by bardzo mocno na to pogniewali swoją drogą. Krzysiek Gutowski jest z nami. Cześć Krzysiu.
Damy. Dzień dobry, cześć.
Zawodnik MMA, którego myślę, że już możecie doskonale skojarzyć z super serii. Krzysiek, który to jest twój raz tutaj w radio u nas?
Trzeci chyba.
No chyba trzeci.
Dziś ale było więcej prób, nie?
Tak, było więcej prób, to też przyznaję. Nie zawsze się mogliśmy zgrać, natomiast fajnie, że dzisiaj się udało. Krzysztof, no pierwsza nasza, taki główny temat właściwie, no to jest ta walka Aśki Jędrzejczyk, która zakończyła się właściwie kilka godzin temu. Niestety, trzecia przegrana w zawodowej karierze MMA po 5 rundach jednej z głównych walk UFC 231 bodaj. Valentia Szewczenko wygrała jednogłośnie decyzją sędziów. To jest duże zaskoczenie, czy to jest raczej coś, co dało się przewidzieć?
Czy mi się wydaje, że jakby głosy ze środowiska jakby szły cały czas w kierunku Valentiny, to znaczy wszyscy chyba uważali, że wygra i nie będzie miała jakiegoś problemu. U nas w Polsce może to trochę obraz był trochę zakrzywiony, no bo jednak jakby przez ten filtr mediów jednak przedziera się to, że jednak wszyscy mówią, że sercem za Polką, prawda, i tak dalej. I też jakby trochę, tak to jest moje odczucie, no nie, że przynajmniej u nas trochę media jakby stworzyły taką sztuczną rywalizację Aśki z Valentiną jeszcze z czasów Muay Thai, kiedy one tam się biły chyba 3 razy.
Tak, no ale zawsze chyba Valentina wtedy też była
zawsze górą. Valentina wygrywała i teraz jakby to jest coś takiego, że my stworzyliśmy taką jakby fikcyjną rywalizację z nim ich, ale to nie była rywalizacja taka, że wiesz, że one tam biły się w czasach amatorskich i tam jedna wygrała 4 razy, druga 2, to były, wiesz, takie wielkie walki i tam one zawsze
Rocky
się,
Ivan Drago, wiesz,
zawsze się w finale spotykały. Aha. I tam, tylko to było tak, że no jakby jak jeździły na jedne zawody, prawda, tam trafiały na siebie, gdzieś tam Aśka wygrywała swoje walki, Antina wygrywała swoje, Aśka na nią trafiała gdzieś tam w drzewku, to z nią po prostu odpadała. Jakby, to znaczy nie było jakieś, wydaje mi się, jakieś wielkie historie, wielkiej rywalizacji, tylko no po prostu to była zawodniczka w tamtych czasach od Aśki lepsza i jak widać jest lepsza i dzisiaj, to znaczy niewiele się zmieniło, no to też jest coś, co pewnie, to jest taki jakiś psychiczny bagaż pewnie, no nie, że bijesz się zawodniczką, czy tam zawodnikiem, z którym się jakby zawsze przegrywało, no to wiadomo, że pewnie...
Siedzi to, nie?
Siedzi ta, no.
Nawet, że to było ileś tam lat temu, że to no dzisiaj MMA, wtedy Muay Thai.
W KSW była taka walka Mariusza Pudzianowskiego z Tyberiuszem Kowalczykiem, tak, który też zawsze w tych strongmanach był za nim.
No zgadza się.
I tam nawet on tak się przekrzykiwał, że tam, że oglądał plecy niby Pudziana za czasów strongmanów, ale teraz będzie miał Pudziana na plecach. Jakieś takie były, nie? Wiecie? Ale walka jakby pokazała, że jednak psychicznie Pudzian był mocniejszy i jakby to wydaje mi się, że zrozumiałe. No jakby zawsze z nim przegrywał, zawsze był słabszy, nie?
Mm-hmm. No ty jako zawodnik, ty miałeś kogoś takiego? Kogoś faktycznie jeszcze z czasów, nie wiem, juniorskich pamiętasz i potem przyszło ci z nim walczyć za seniora? I jakoś, nie wiem, odwróciłeś losy tej rywalizacji? Czy raczej nie miałeś takich przypadków?
Nie, szczerze mówiąc, tak jak sobie teraz to nie mogę sobie przypomnieć tak, żebym z kimś miał więcej niż jedną. Nie, no miałem tak, że z kimś miałem więcej niż jedną walkę, ale żeby było tak, że przegrywam, wygrywam, to nie. To znaczy, jak na przykład się z kimś biłem 2 razy, to mówiłem, że na przykład, że wygrałem z kimś 2 razy, to pamiętam, ale tak, żeby było, no wiesz, że na przykład 4 walki, 2-2, to nic takiego nie pamiętam. No albo z kimś tam przegrywałem, albo z kimś wygrywałem, a też jakoś tak niewiele miałem walk, wiesz, jak ktoś mówi, trylogii, czy coś. Mm-hmm. Nawet
jedna rzecz, teraz... patrząc na walkę Aśki, miałem takie wrażenie, że jest fizycznie słabsza.
No, ale to też jest kolejna sprawa.
Pierwsze walki Anny były takie, że praktycznie rywalki miały problem ze zdejmowaniem jej do parteru. Ona miała obronę przed obaleniami genialną, tak? Wycofywała biodra, bardzo szybko z tymi nogami uciekała, potrafiła wykorzystać siatkę do tego, a tutaj Szewczenko po prostu ją brała, chrup. Tak? Tak to trochę wyglądało.
Tak, ale widzisz, to jest znowu jakby można wrócić do tej historii z tego Muay Thai, że jakby te walki, kiedy one tam się biły parę ładnych lat temu, no nie jeszcze jakby przed przygodą z MMA, no to wtedy ta Valentina już jakby wygrywała, była od niej silniejsza fizycznie. I były się w tej samej kategorii, bo teraz wszyscy mówią, że to Aśka poszła do góry, do większej zawodniczki, czy coś takiego. a to nie, one się, Aśka się całe życie biła w tym 57 kilo, w tym Muay Thai i jakby zaczęła zbijać na 52 w MMA i nawet nie jestem pewien, czy pierwsze walki w MMA nie robiła na 57. Mhm. Także ona jakby wróciła do swojej kategorii naturalnej, bo zawsze zawodnicy, którzy tam boksują, czy tam walczą w tych czasach amatorskich, no to przeważnie tam się mało zbija, bo są ważenia jakby codziennie, także to oni przeważnie są bliżej swojej kategorii naturalnej, prawda? No, tak jak z, nie wiem, pięściarzami, którzy tam na amatorce boksują w jakieś tam 90 kilo, przychodzą na zawodowstwo i boksują na 79, no nie, no to...
O, duża różnica, nie?
Tak, no ale no to wiadomo, że wtedy po prostu nie zbijali, prawda? No bo mieli ważenie rano. No wracając do tej jeszcze Aśki, że to jakby ona wtedy przegrywała tym klinczem, no nie, tajskim, co prawda, nie zapaśniczym, ale przegrywała, miała... Brakowało jej fizyki. No i jakby, tak jak mówię, no niewiele, jak widać, niewiele się zmieniło. Poza tym Aśka też nigdy nie była zawodniczką, która wykorzystuje, jakby bije się tą fizyką, prawda? A dlaczego tak w Valentinie łatwo udawało się Aśkę sprowadzić? No tam bez przesady, że łatwo, ale udawało się sprowadzić.
No nie miała większych problemów. Jak patrzyłem na tą walkę, to faktycznie gdzieś tam no, nie wyglądało to tak, żeby się mocno z tym męczyło.
Tak, no ale to też jest kolejna rzecz, że te dziewczyny, które nie mogły Aśkę sprowadzić, to były zawodniczki parterowe, albo czy tam zapaśniczki, Klaudia Gadela, tam ta Jessica Andrasz. One, plan był jasny. Miały się pchać do Aśki, złapać ją do siatki i wywrócić. Mhm. I Aśka na to była przygotowana. A tutaj był trochę taki case... Tak jak w rewanżu z tą Rose na Mayunes, aha, było tak, że ta rosła w piątej rundzie, tak była równa walka gdzieś tam, ta, no nie, to ona ją wtedy sobie wywróciła. I bez problemu w polu w ogóle, bo jakby uśpiła tą Aśkę tym, że się biła z nią w stójce. Tak samo uważam z tą Valentiną, to zawodnicza, która pracuje z kontry, bije się w stójce, wygrywała tą walkę w stójce też. No i jakby też, to też jest kolejny, to jest, Aśka musi myśleć i o tej stójce, i obronie przed tą stójką, i w pewnym momencie się zapomina o tej obronie nóg. A Valentina jest taką właśnie zawodniczką, która może też jakby już wygrywała, zresztą w parterze przez poddania, także ona się jakby lepiej przestawiła na MMA. Wachlarz jej technik w MMA jest szerszy, nie wykorzystuje tylko techniki bokserskie, żeby wygrać walki, tylko też i zapaśnicze, i parterowe. Także tak, ja tak to widziałem.
To co mówisz, tą minutę walki faktycznie stójka i potem gdzieś nagle ta Valentina przeszła do klinczu i obalenie. No nie wiem, no ja wierzę, no Aśce nie odmieram absolutnie jakiegoś, wiesz, warsztatu, jakiegoś tam przewidywania walki, ale tak uważasz, nie wiem, jej game plan na tą walkę był chybiony, czy raczej widziałeś, że te założenia według ciebie były wykonywane konsekwentnie, czy reagowała na to, co dzieje się w czasie walki?
Znaczy, to też jest coś takiego, że Aśka ma, jest po 30.
Tak, 31 lat, 87.
31 lat, bije się zawsze tak samo, w sensie styl walki prowadzenia i z niej się nagle teraz nie zrobi innego zawodnika. I jej jedynym sposobem, żeby wygrać walkę, przynajmniej to w moim odczuciu, to było wygrać walkę w stójce na punkty. Mała szansa, żeby wygrała przed czasem, ale bić się, utrzymać walkę w stójce i tam może wygrać. Mhm. No i tutaj jakby się nie wymyśli czegoś, wiesz, co dzień nowego. No nie możesz jej na przykład, wiesz, a zaskoczmy ją i zrób latającą balachę. No Aśka tego nie robi dobrze, nie robiła i nie zrobi. I jak będzie taki jakiś game plan, to dopiero byłby nietrafiony game plan. Mhm. A no tak jak mówię, no... To tak jak, nie wiem, Kliczko boksuje i wszyscy wiedzą, że będzie lewym prostym, tam, prawda, trzymał dystans i tam co jakiś czas dokładał prawy i to jak on wyjdzie i przegra w ten sposób, to nie jest, że zły game plan, no, tylko po prostu on tak się bije.
Robi to, co robi najlepiej.
To, co robi najlepiej. Tak samo Aśka, no to jakby mogła wygrać walkę tylko w ten sposób, no nie, w tej stójce, no a Valentina mogła używać i zapasów, i parteru, mogła mieszać, miała jakby, było więcej zagrożeń, no nie, więcej niewiadomych, co zrobi w trakcie walki Valentina, było na pewno. A to, że jak Aśka będzie się biła, no to chyba my wiedzieliśmy, Valentina też wiedziała. No i teraz pytanie, czy będzie potrafiła się temu przeciwstawić? No i jak widać, potrafiła, nie?
A uważasz, że to jest atut Aśki, że ona ma taki określony jakby no, zestaw, schemat na walkę, czy raczej no, ta przewidywalność to jest taka trochę jej też, no sama trochę, sama przegrywa takim czymś?
No... Tak, to znaczy widzisz, no to jest takie trochę i tak i nie zawsze jest, to znaczy jak ktoś ma coś wypracowane do perfekcji, nie? To jest tak, to jak wrócimy do tego boksu, wiadomo, że Muhammad Ali...
A ty to lubisz ten boks.
No bo to są dobre porównania. Wiadomo, że Muhammad Ali będzie bił lewym prostym, co nie? I teraz czy to jest atut, czy to nie jest atut jego?
No jeżeli ma wypracowane to do perfekcji, no to atut.
Tak. A Ale jeśli ktoś ma coś na to wymyśli.
Ale jeżeli ktoś na to wymyśli, to się.
A on nie potrafi się przestawić, tak. No to jest minus. No i tak jest trochę za Aśką, że jak się.
W pierwszych walkach ta różnica między nimi a przeciwniczkami była tak ogromna, że aż przykro było patrzeć na te dziewczyny, które dostają tak w głowę, prawda? Szczególnie tak. Te pierwsze dwa pojedynki były tak, że ona stójkowo te zawodniczki zabijała, tak? One nie miały nic do powiedzenia.
Nawet pas zdobyła, tak się biła z. Taką zapaśniczką, Karlą Esparzą.
Esparzą, tak. No ją zlała straszliwie.
Deklasacja.
Tam z rundy na rundę po prostu były ona inkasowała straszliwe ciosy. Z Jessica Penne było to samo. Tam ten nos tej dziewczyny po prostu wybuchał co chwilę, prawda? I w pewnym momencie nagle zawodniczki zaczęły mieć na nią odpowiedź. Okazało się, że Aśka w jakiś sposób jest jednowymiarową zawodniczką i Rose już to wykorzystała.
Tak, a mi się wydaje, że to jest stójka, że wszyscy kupili ten background Aśki, mistrzyni świata Muay Thai i tak dalej, no nie? I bali się tego, to znaczy wychodzili do niej i już byli sparaliżowani, że nie będę się z nią bić w stójce, muszę ją sprowadzić.
Tak, bo no Aśka ma stójkę świetną, tak? Nie będziemy
tak,
się...
Tak, no nie będę się kopać.
Zdarzały się takie opinie, że mówiono o niej, że jest najlepszym strajkerem w UFC, bez względu na płci.
No tak.
Na płeć.
No to słuchajcie, to...
Ona ma fenomenalną tą...
Tak, a to jest nieprawda, bo to w sensie...
Przesadzone
to. Nokautu w ręku nie ma.
Tak, a poza tym to, że ktoś jest zajebisty w stójce, nawet nie powiem, że nie, że dobry, że zajebisty, to nie znaczy, że nie da się go trafić, nie da się z nim wygrać w tej stójce i tak dalej. No to tak ostatnio na przykład Gohan Saki bił się z naprawdę bardzo, że tak powiem, przeciętnym zawodnikiem i przegrał przez knockout w stójce, a to jakby wybitny mistrz świata, najlepszy od lat, prawda? Z tego kickboxingu poszedł do UFC, się okazuje, że przegrywa z zawodnikiem, który w kickboxingu by nawet by mu nie, nigdy by mu nie zaproponowali walki z nim, że w ogóle nie byłoby sensu. A dostaje w kontrze na tam jakiś prawy chyba, tam, czy tam lewy na low kick, przegrywa przed czasem, także...
Mirko Krokop załatwił 50 zawodników wysokimi kopnięciami na głowę, a potem... spektakularnie w UFC, jak się ten Brazylijczyk...
Gabriel Gonzaga. High kickiem, czarny pas jiu-jitsu nokautuje go high kickiem.
High kickiem na głowę. Tym
bronią busieczne, jak się okazuje.
Tak jest.
Nie, to znaczy chodzi o to, że to, że ktoś jest dobry, to w sensie z każdym można wygrać, z każdego można trafić, nie ma co, jak ktoś ma kompleksy takie, że jestem za słaby w stójce, to tak jak te dziewczyny z Aśką na początku, nie chciały się z nią bić i po prostu chciały ją tylko wywracać, wjeżdżać w nogi. Aśka to była przygotowana, broniła i je rozbijała konsekwentnie w tej stójce. No a od Rose chyba pokazała to, że normalnie można wyjść i w stójce. To też jest dziewczyna tak naprawdę niby MMA, ale chyba zaczynała od brazylijskiego jiu-jitsu, z tego co się orientuje. Także to taka jakby teoretycznie się mówiło, że ona jest raczej takim parterowym talentem, czy ma jakieś takie przebłyski
geniuszu. No to po sylwetce też widać, po tym jak chodziła, że to jest dziewczyna raczej z brazylijskiego niż z... Bo Aśka mimo wszystko ma bokserskie, tą górę.
No ruchy takie, nie? No.
Tak. No na pewno, no, tak jak mówię, no, że nie jest typową, jak to się mówi, strajkerką, ta Rose, a jakby wyszła i pokazała, że nawet nie tyle, że można się bić z Aśką, co można być lepszym z tej stójce od Aśki.
Zagramy sobie reklamę i za moment wracamy do rozmowy.
Na program zaprasza sponsor, producent opon zimowych Uniroyal. Pogodna strona zimy.
Dwójka bez sternika. Weszło FM.
Słuchajcie, rozmawiamy sobie w poranku na tematy takie, które raczej powinno się gadać po 22, bo rozmawiamy na temat ciosów, uderzeń. Jest z nami Krzysztof Gutowski. Krzysiek, to w takim razie co teraz dla Aśki? Bo pojawiają się głosy, że ona już jest, wiesz, kończy się, że już UFC będzie się jej pozbywać. Ty masz inne zdanie na ten temat?
Znaczy, mi się wydaje, że tak naprawdę to jakby tak z jednej strony rzeczywiście, jak popatrzymy, to w ostatnich 4 walkach przegrała 3. Ale to były 3 walki, które przegrała, to były o Mistrzostwo Świata, to znaczy najpierw tam straciła pas, potem nie zdobyła i teraz znowu nie zdobyła, a tam po drodze biła się z tamtą Torres.
Tessia Torres, tak.
Ta, nawet mi się komentowałem tą walkę i biła się tam dobrze i to była zawodniczka, która była tam powiedzmy może nie najlepsza na świecie, nie druga na świecie, ale powiedzmy tam koło pierwszej piątki, no nie, może piąta, może szósta, może tam, no tam zależy w jakim okresie. No i z nią sobie poradziła bez problemu, także nie jest tak, że ona jest teraz, nie wiem, za słaba, nie nadaje się, musi karierę kończyć, za stara, powinna wrócić do Polski, powinna coś, no bo to takie są głosy, tylko No, czasami tak jest, no, można się bić super, można być, ale przychodzą lepsi zawodnicy, albo ktoś jest, tak jak ta Rose, mi się wydaje, nie do przejścia po prostu, no i z Rose nie wygra, czy jest zawodniczką, mistrzynią świata nie wygra, ale zawodniczką numer 3, numer 4, numer 5, myślę, że jeszcze spokojnie będzie wyrównane walki toczyć i pewnie wygrywać część z nich, nie?
A myślisz, że UFC faktycznie będzie w Taśkę teraz mocno inwestować dalej, czy, bo wiesz, no w pewnym momencie było tak, że ta Aśka była wszędzie, nie? Grali, promowali jej twarzą, no w Polsce to w ogóle szaleliśmy, gazety wielkie zaczęły pisać o UFC, kiedy tego w życiu nie było. No i teraz się zastanawiam, czy trochę zejdzie na taką bocznicę.
Wydaje mi się, że Joanna była też troszkę takim spełnieniem American Dream, tak? Wyjeżdża dziewczyna z Olsztyna do Stanów i klepie te dziewczyny jak kotlety w niedzielę. Matka na obiad, no proszę cię, no przecież to naprawdę, bo ona znaczy, deklasowała te dziewczyny w ten sposób.
Znaczy ona pas zdobyła trenując tu w Polsce jeszcze.
Będąc zawodniczką Arachionu, tak.
Tak, tak.
Znaczy chodzi mi o to, że po prostu zawsze się czekało na tego Mameda WFC.
Kalidowa, tak?
Zawsze się czekało na tego Mameda WFC. Nie doczekaliśmy się Mameda WFC, doczekaliśmy się dziewczyny, która wychodziła w stójce i demolowała te rywalki, tak?
Tak, styl przede wszystkim też kupił wszystkich.
Dominujący, wiesz, też pewna siebie, przebojowa, a zarazem mocno stojąca dwoma nogami na ziemi dziewczyna, dająca się lubić. Mam tą przyjemność, że poznałem osobiście i też dlatego jest mi bardzo smutno. I bym bardzo chciał, żeby WFC nie podejmował drastycznych decyzji. Dana White różne decyzje po trzech porażkach potrafi podejmować, tak? Niemniej w tej kategorii kobiecych tych dziewczyn jest relatywnie mniej, więc tego materiału ludzkiego, którego się nie będzie się tak chętnie chciał pozbywać.
I to, co Krzysiek powiedział, to były walki o pas. To było wszystko tak. Walki o mistrzostwo.
Tak. Rose dwa razy i...
Więc nie, ona nie spada, wiecie, z trzeciej ligi, tylko spada z ekstraklasy, topu. No to tam jest jeszcze parę miejsc, do których można spaść, powiedzmy na moment, czy się odbudować. Wydaje mi się, tak moim okiem, dzisiaj Aśka dostanie za moment za jakąś walkę, taką na przetarcie sobie nazwijmy to. Ty mówisz, że no, te zawodniczki z topu są na razie poza zasięgiem, ale dostanie walkę pewnie na przetarcie z kimś solidnym. Tak
no
mi się wydaje.
No na pewno. Nie, no słuchajcie, tam to nie ma co, że tak powiem, zaginać rzeczywistości. Jakby Aśce zwolnienie nie grozi na pewno i jakby to jest jakby w jej gestii, kiedy ona będzie chciała się bić i czy będzie chciała się bić. To znaczy, no gdyby chciała, przyszła i powiedziała tam Dana, ja już chcę kończyć karierę, to nie ma problemu. Ale na pewno ma kontrakt, na pewno nawet gdyby on się dzisiaj skończył, to go przedłużą. To na pewno zawodniczka, którą oni jeszcze będą chcieli mieć u siebie. A tam niemniej pewnie nie będą w nią inwestować, no bo tak, wiecie, to jest biznes z marketingowego punktu widzenia. Dlaczego mają inwestować w zawodniczkę, która nie wygrywa teraz, jakby przegrywa. No, jak był ten moment, kiedy wszyscy się nią zachłysnęli, no bo biła te dziewczyny, biła je w takim stylu, wiesz, biła je jak facet dziewczynę, no, bym powiedział, wiecie co chodzi, taka była
różnica. Przywaga,
i jeszcze była taka wygadana, gdzie tam u nas w Polsce to takie...
Różnie to odbierali,
kto się
nie?
lubi, kto się nie lubi, bo u nas jest troszeczkę inaczej, ale jednak w Stanach...
Kochają takie rzeczy.
Bierzemy cię od razu, tak, zgadza się.
Amerykańska była. Tak jest. Nawet bym powiedział, że była bardziej amerykańska niż Amerykanki.
No, zgadza się.
Tak, no i jakby no, u nas to od razu wszyscy, bo jak ktoś jest pewny siebie, no to znaczy, że pyszałek i że to jest coś negatywnego. U nas taka pewność siebie to jest źle.
To jest źle. No, zobaczcie, ale pewność siebie w sportach walki, gdzie to jest podstawa, ty musisz być kozakiem, no masz straszyć, ma rywal być pełny gacie.
Muhammad Ali na konferencjach prasowych rapował o rywarach, nawet jeszcze rapu nie było, on rapował o rywarach. Tak?
Słuchajcie, no zobaczcie.
Jest taki Howard Cosell, był taki dziennikarz sportowy, który go zapraszał i praktycznie dawał mu mikrofon, mów se Ali, rób co chcesz. Takiego,
stand-up jest
takie spotkanie Muhammada Ali przed walką z Joe Frazierem właśnie u Howarda Cosella, gdzie oni we dwójkę rozmawiają jak turbo wrogowie, a zarazem najlepsi kumpla. Howard się tylko i wyłącznie grzecznie przygląda i moderuje, więc ten model amerykański, mi się akurat to podoba. W sportach walki ten, może nie ten cyrk w stylu Dona Kinga, który kocha każde państwo, z którego ma boksera, ale ten mimo wszystko amerykański, gladiatorski trochę element rzeczywistości w sportach walki, w którym należy tak się trochę popisać, no może nie demolować autobusy w stylu Conora McGregora, ale mimo wszystko fajnie jest być pewnym siebie w tym sporcie.
Ale to chyba w każdym sporcie, no to wiecie, no tam gadaliście o piłce, to tak jakby jakaś drużyna grała w finale Ligi Mistrzów i się pytasz trenera czy piłkarzy, jak nastawienie przed tym meczem, a oni by mówili, że przyjeżdżamy tak, żeby nie dać plamy, może
tak, żeby nie przegrać,
żeby nie stracić za dużo bramek, wiesz, tak. To chodzi, żeby no tak może, żeby nie schodzić do szatni z 0-2, no to to przecież wiadomo, że to wyjdą i przegrają.
Dokładnie, zejdziesz do szatni przegrywając 0-2, jak tak.
No powiem. I to jest normalne, że mówią, że przyjechaliśmy tu wygrać i tak dalej i na to się dobrze patrzy, a dlaczego na przykład w sportach walki, jak mówi jedna osoba, bo to indywidualny sport, powiedzmy, że ja wygram, jestem lepszy i tak dalej, to to się odbiera negatywnie, no nie? Mhm. To jest coś, wiecie, u nas takiego, to jest niezrozumiałe trochę dla mnie. No.
A ty, Krzysiek, uważasz, że faktycznie, no, wychodząc do klatki, ta pewność siebie, bo wiesz, możesz być pewny siebie, ale trzymać to w środku, wiesz, że jesteś świetnie przygotowany i tak dalej, czy według ciebie trzeba faktycznie emanować tym? Musisz sprawiać wrażenie, że świat należy do ciebie i za moment rozniesiesz rywala?
No to chyba kwestia indywidualna. Jeden jest taki, że potrzebuje tego, a inny jest, trenowałem ciężko, dobry mam okres przygotowawczy, wiem, że wygram, czuję, że wygram, nic nie muszę mówić, jestem pewny siebie, jest okej. Okay. A inny jest taki, że musi mówić, wiesz, o co chodzi, wyjdę i cię rozjadę, wiesz, co tata z ciebie zrobię.
Nakręcać się.
Tak. I to dla niego jest, wiesz, to jest tak samo jak w szatni, jak są zawodnicy, ja tam dużo jeżdżę po różnych galach, nawet jak się nie bije, no i jakby jest coś takiego, że są zawodnicy, których trzeba na przykład w szatni uspokoić.
Mhm. Są tacy, bo są za bardzo, nie?
Już ich trzeba spokojnie, skup się na walce, będzie ciężka walka, musisz tam uważać, tam, nie wiem, ręce trzymać wysoko, nie wiem, on będzie sprowadzał, albo ty musisz sprowadzić, tak, trzeba go tonować, no nie? Są zawodnicy, to są właśnie jakby, nie wiem, zamuleni, trzeba ich pobudzić, no nie, wiesz, obudź się, coś tam, wiesz, o co chodzi, musisz się, wiesz. Także to jakby jest, są różni ludzie, no nie, dlatego mówię, no, że to trzeba być zgodnym ze sobą, no bo jak ty jesteś taki, że jesteś spokojny i czujesz się pewnie, a ci każą na konferencji coś gadać i ty będziesz próbował coś gadać, sztucznie, to jest,
nie?
Sztuczne.
No, tak, od razu widać, że to nie wychodzi.
I to się zdarza często, no nie, tam jest parę przykładów. Ja tam pamiętam, na KSW była na przykład walka w zeszłym roku Marcina Wrzoska z Romanem Szymańskim i tam było coś takiego, pamiętam, że ten, już nie pamiętam, ale nie pamiętam, od czego się zaczęło, ale ten Roman w momencie chciał, chyba mu po prostu go tak poprosili, czy powiedzieli mu, żeby on nakręcił trochę atmosferę z tym Marcinem i on coś tak gadał o tej zupie pomidorowej, że mu zrobi z twarzy zupę, wiecie co chodzi, to kto tak mówi, nie mówi się tak, co nie?
Zupę pomidorową.
No coś takiego, że pomidorówę mu zrobi, no jakoś, już nie pamiętam dokładnie, ale...
Tatar to jakoś brzmi, ale zupa pomidorowa.
No, ale wiesz, no, zryja pizzę na przykład, to jeszcze to jakoś to jest nawet śmieszne, nie? Wiecie, no tak. Ale nigdy nie słyszałem, żeby ktoś powiedział, że wiesz, że ktoś kogoś, jak ktoś kogoś nie lubi i jest pewny siebie, to mówi, że zrobi pomidorową, no to jest, wiesz...
To tak, to idealnie oddaje, że faktycznie było to sztuczne, tak? Nie było wyszło to sztuczne, od niego, no, tylko gdzieś tam sztuczne, no. Naciski. A ty pamiętasz takie sytuacje, że trzeba było cię uspokajać przed walką? Bo ty, mam wrażenie, jesteś facetem raczej spokojnym. Ty jesteś z tej grupy, która wierzy mocno w siebie i raczej nie potrzebujesz tego nakręcania. Chyba, że się mylę.
Czy ja jestem spokojny, ale pamiętam, że jak zaczynałem i tam byłem młodszy, nastolatkiem jeszcze, to taki byłem nagrzany i mi się wydawało, że te walki to jest jak, wiecie, na śmierć i życie i trzeba, wiesz, wyjść, krzyczeć, wiecie, jak ciosy się bije i wiecie,
kogucik,
że to jest,
nie?
Tak, że to jakby ten, a i też, no może to też może, nie chcę powiedzieć, że wina mojego trenera po prostu taki był, że on nas tak nakręcał. No ale jakby z czasem zobaczyłem, że lepiej się bije, jak jestem spokojny, jak więcej widzę, że nie potrzebuję takiego się, tego tak się nakręcić, bo wtedy gotuję się i jakby nie myślę, co może zrobić przeciwnik, tylko po prostu się rzucam i to robię swoje, ale za dużo ryzykuję, nie mam takiego, wyobraźni nie mam, o. Mhm. W walce.
Czyli trochę cię to zaślepia, nie? Taka furia.
Taka furia, no dokładnie, dokładnie. I u mnie to się nie sprawdza. No, ja mam taki styl, że też tam wolę z kontry zaboksować coś, no to ja muszę widzieć, a rzeczywiście jak tam ktoś ma taki styl, że presję robi, no nie, no to może akurat dla niego dobre, nie?
Krzysiek, o tobie jeszcze będziemy rozmawiać, natomiast zostaniemy jeszcze na chwilę w UFC. Aśka walczyła, no to jest świeża sprawa, natomiast cały czas świeżą sprawą jeszcze, wydaje mi się, no jest, jakby nie patrzeć, bo ta walka miała miejsce w listopadzie. Bartosz Fabiński, twój dobry kolega, też był tutaj u nas w studio podczas Super Serii, też przegrał. To była ta gala w Argentynie z Brazylijczykiem Prazersem. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? Najpierw o samej walce chciałbym, a później pogadamy o odczuciach Bartka.
No, tam ta walka w sumie, ja bym ją nazwał, że jest bez historii, bo po prostu Bartek dał się trafić na samym początku
Tak, to minutę trwało zaledwie, minutę, dwie sekundy chyba.
Tak, ale to było tak, że Bartek on się jedną akcję zrobił, jeden zawodnik przyszedł do boku, on się zatrzymał, dostał tam jeden ten cios i po prostu reszta, mi się wydaje, że to już był taki autopilot, on tam się bronił i tak dalej, ale on sam jak z nim rozmawiałem, to mówi, że nie pamięta tego, także no tak... wiecie, no ciężko, to tak jak bił się Jose Aldo z Conorem McGregorem, że początek boom i koniec.
A ja tyle na to czekałem. Tak. W Irlandii jedyny dotrzymałem, wszyscy już poszli spać, bo ja nie wiem, piąta rano, proszę cię. No. Myślałem, że go uduszę.
No, także tutaj było podobnie, tylko po prostu to Bartek dostał i tak nie było nokautu, tylko tam jeszcze ten dobijał go, Bartek się nieźle bronił na początku i tam, no, tam za te 30 sekund tam się jeszcze bronił. i przetrwał ile mógł, no i tam, prawda, go tam skończył.
I wiesz dlaczego MMA wygra z boksem? Hmm. Bo łatwiej przekonasz własną matkę do sportu, w którym po jednym autopilocie lądujesz na deskach i się kończy walka. W boksie tych autopilotów jest 50 ciągów walki.
No tak.
Rozumiesz, o co chodzi? Tam. Co się dzieje z twoim mózgiem po 50 autopilotach?
Tam. A ja pamiętam na przykład, słuchajcie, jest tak, Andrzej Fonfara jak boksował z Chavezem Juniorem, to tam było tak, że wygrał chyba w końcówce 11, czy w którejś rundzie przerwali walkę. Prawda? Było TKO i normalnie, wiecie, mikrofon tam ten, już nie pamiętam jaki tam facet, ale tam z HBO chyba go jakieś pytania zadaje temu Chavezowi i ten Chavez mówi, że on normalnie odpowiada, nie związane z pytaniem oczywiście, bo pytanie było jakieś inne, więc on zaczyna mówić, że on uważa, że sędziowie go oszukali i na punktach wygrał i się nie zgadza z decyzją sędziów, no nie? Aha. No a ten facet mówi, że tak się patrzy, wiecie, że jaką decyzją sędziów? On nie pamiętał, że przegrał przed czasem, nie?
Nieprawdopodobne.
Rafał Jackiewicz, pamiętam, boksował też takim chyba Delvin Rodriguez, taki zawodnik w Polsce i on tak wygrywał chyba z 5 rund, w 6 rundzie to tam dostał taki prawy, że złożył się jak scyzoryk, ale walka tam trwała, na 12, tam 10 rund się chyba bili, prawda, do końca cały dystans i on mówił, że normalnie od tego tam od tej 5 czy tej 6 rundy nie pamięta walki, nie, że pamięta do 5, ale się bił dalej te 5 czy 6 rund, wiecie, na autopilocie, nie.
Przekonaj małżonkę do tego, że mały Janek zostanie na gwardię wysłany, nie?
Słuchajcie, ja w poprzedniej swojej walce dostałem na początku też tak jakoś w pierwszej minucie taki cios, że też mi nogi spod tyłka wyrwało, nie? I obudziłem się na sam koniec tej rundy, no nie? Czyli prawie 4 minuty, tak wszystko. Ja się biłem, to nie tak, że tam pływałem. Zostałeś normalnie, tak, jakieś akcje robiłem i on wracał, ja wstawałem, jakieś tam dusiłem nawet, no różne rzeczy robiłem, ale nie pamiętam tego, no nie?
Ten instynkt zadziałał wtedy, nie? No. Są rzeczy, które na treningach gdzieś tam powielasz setki razy i potem twoje ciało gdzieś do nich sięga po prostu w takich momentach zwątpienia, czy też tego zamroczenia. No ale to są, wiecie, no, nawet nie chcę tu roztrząsać dyskusji na temat szkodliwości sportów walki, natomiast to są tematy ciężkie, no, ale...
Wiesz, sporty walki mają tylko swoje plusy, stary, kształtują charakter, głowę, no to wiesz, plusy są...
Ale po głowie też dostajesz,
ale
nie?
To jest inna kwestia, wiesz, sam jestem zawodnikiem rugby, więc też się dostaję.
No tam też dostajesz po głowie, tak.
A tylko, że wiesz, tu masz pewną kontrolowalność tego dostawania po głowie mimo wszystko i też bezlitosność tego, że ten pierwszy cię po prostu...
Zajmie. Tak, może zgasić światło.
W hełmie, futbol amerykański jest dużo bardziej urazowy od rugby, dlatego że robisz to w hełmie i w zbroi. Mhm. Boks jest dużo bardziej dla głowy niebezpieczny, bo robisz to w rękawicach i w formie amatorskiej na kask. Mhm.
A ja bym jako przykład jeszcze dał ciężką i lekką wagę, że jakby kariery zawodników w ciężkiej wadze normalnie są mistrzowie świata, co mają 4 dychy, w boksie szczególnie. Mhm. Kliczko tam miał, nie pamiętam, 40 ileś, jak przegrywał, no nie wiem, tam Foreman miał tak 40 chyba 4 czy 5, jak jeszcze mistrzem świata został
mistrzem, tak.
Nawet nie w ciężkiej, bo Bernard Hopkins miał 39, był mistrzem świata i tam jest jakby, znaczy skąd to się bierze, że tam w tych ciężkich wagach to oni tam mało ciosów biją, trafia mnie jednym prawym, koniec walki, knockout. Ja tych ciosów, dostałem mocny cios, zostałem znokautowany, no nie? Ale jakby dla mózgu to nie ma dużej różnicy, czy ten cios był mocny, ja dostałem knockout, czy tych ciosów, czy ten cios był taki średni, no nie, powiedzmy. I nie było knockoutu. Tylko i dlatego w tych małych wagach ci Meksykanie przeważnie kończą karierę, jak już mają 30 lat, bo oni się biją tak 12 rund.
Tak.
12 rund biją po 100 ciosów na rundę.
Dostajesz ciosów na głowę.
Tak. I on tak, i słuchajcie, i teraz tak.
Przepiękne walki.
No, znaczy podobają się. No tylko ci zawodnicy jakby, tak jak mówię, mają kariery krótsze 10 lat, bo po prostu dostają tych tyle ciosów. I to naprawdę czasami jest tak, że oni po 100 ciosów na połowę trafiają, powiedzmy, no nie, to po 50 ciosów na rundę, 12 rund i wyobraź sobie, że masz 30-40 walk takich. A teraz słuchaj, że to jakby najwięcej zdrowia się traci nie w walce, tylko na sparingach. Jak do jednej walki, która trwa, nie wiem, tam 12 rund, on musi na przygotowaniach zrobić 150 rund, a będą wyglądały tak samo, tylko będą jeszcze w kaskach i w dużych rękawicach, czyli jeszcze więcej dostanie, bo duży kask, wiesz, większa głowa, większy cel, prawda? No jakby i mózg dostaje więcej tych mniejszych uderzeń, słabszych, ale to jakby obrywa i tak, no nie?
Znaczy... Wniosek z tego jest taki, że lepiej raz dostać porządnie niż 100 razy lżej.
Tak.
Żeby nie było w tej kwestii, że to są piękne pojedynki w niższych wagach. Mój ulubiony pięściarz wszechczasów to bokser z Panamy, który nazywał się Roberto Duran.
Duran.
Mano de piedra, tak, ręce z betonu. Fenomenalny zawodnik.
Hands of stone.
Tak,
hands of
stone. Właśnie z tych niskich wag.
No, ty się w ogóle jesteś fanem boksu. To jest w ogóle ciekawe, bo ty tak, walczysz w MMA, ale ty zawsze podkreślałeś to, że jak rozmawialiśmy wcześniej, jak jest gala w nocy UFC przykładowo, czy jakaś fajna gala bokserska, to ty zawsze wybierzesz ten boks.
No, dzisiaj też oglądałem Łomaczenkę, nie?
No znaczy, właśnie, na przykład. No bo wiesz dlaczego pytam, bo tak, jako zawodnik MMA, no to tak sobie rozkminiam, mówię, kurczę, obejrzę tych najlepszych na świecie, coś podpatrzę, zobaczę jakieś trendy, nie wiem, jak to wszystko wygląda. Ty jednak skupiasz się na tym, co ci sprawia większą frajdę, jeżeli chodzi o rozrywkę, oglądanie, czyli faktycznie ten boks.
No dobra, no to trochę ja to tak porównam, zobacz, nie wiem, tam na przykład, powiedzmy, tam sobie chodzisz teraz hobbystycznie, trenujesz sobie zapasy gdzieś, no nie? Mhm. No ale jak jest ta weekend, to ze znajomymi, czy tam gdzieś siadasz przed telewizorem i włączasz sobie piłkę nożną.
No zgadzam.
Bo lubisz oglądać piłkę nożną, podoba ci się to, no nie? Mhm. A se trenujesz tam sobie zapasy, prawda? Ale jak są, ale to nie jest tak, że szukasz zapasów na igrzyskach albo jakichś mistrzostw świata, które akurat się odbywają i oglądasz te zapasy, czy coś takie, czy jakieś zawody, prawda? Mhm. Ale z kolegami tą piłkę sobie oglądasz. Ja mam trochę tak z boksem, że mi jakby... Trenuję to tak by MMA, no wiadomo, że trochę walk oglądam, no bo się trochę uczę, swoich przeciwników oglądam, przeciwników moich kolegów, coś tam, prawda, te duże walki próbuję obejrzeć albo przynajmniej odświeżyć sobie, ale jak mam tak jakby ten czas dla siebie i coś jest fajnego, bym się chciał, no tak jak dobry film, nie, wiesz o co chodzi, że jest film, który chcesz obejrzeć, to ja mam tak, że jak, wiesz, fajna walka, to bym chciał to obejrzeć, mi się to po prostu podoba, nie, podoba mi się jak tam no, boksują na tym najwyższym poziomie i czasami dla mnie to jest po prostu magia i jakby uczta dla oka, nie.
Mhm. Wtedy Chavez kontra Margarito.
Na przykład.
12 rund.
No, ale to nie,
znaczy, ja akurat takich zawodników nie lubię, ale na przykład niektóre walki są fajne, nie? Tam takie, że nawet właśnie konfrontacje takich zawodników, powiedzmy, technicznych z tymi takimi, jakby nazwał to, meksykańskim stylem, co presję robi i tam się bić. To mi się nie podoba, jak jest dwóch takich zawodników, oni po prostu stoją naprzeciwko siebie w półdystansie i się łupią. Ale to też są walki, które uczą, nie? To też tam można fajne rzeczy...
Sporo wyciągnąć dla siebie.
Sporo wyciągnąć dla siebie można w tych walkach.
Serducho mają te latynoskie chudzielce straszne, prawda?
No. Rzadko się zdarza, żeby ktoś tam był w ogóle takim zawodnikiem, że chce z kontry zaboksować czy coś, wiecie.
Aha. I idą na przebój. No. To jest to, co mówisz. No, widowiskowość dla fanów, kapitalna rzecz, ale dla głowy tychże zawodników słaba. Słuchajcie, mamy...
Ostatnio są fantastyczni bokserzy z byłego Związku Radzieckiego. Tam jest wysyp.
Ale ostatnio myślisz, że zawsze byli?
Nie, zawsze byli, tylko teraz...
No, teraz robią różnicę, nie? Mhm.
Tak. W sensie, jak to mówię, doszli do głosu, wyszli z ciemni takiej, nie?
Z piwnicy rosyjskiej.
Wcześniej wszystko się kręciło dookoła Stanów, Amerykanie jakby promowali swoich zawodników, nie mieli w interesie tych Rosjan, no to jakby teraz się okazało, że no to już, wiesz, już jakby nie mogą przymykać oka na to, prawda? Mhm. Bo jakby Ukraina, Rosja, Kazachstan, to na amatorce to zawsze były tak, wiecie, potęgi, no nie?
Mają prawdziwego Iwana Drago teraz.
Jednego.
Aż myślałem, bo na Creed'a muszę iść nowego, nie wiem, czy widzieliście, ale...
Nie jeszcze.
Ale jesteś fanem tego w ogóle, tej serii Rocky, czy niekoniecznie?
Rocky, wiadomo,
ale... poważnie, bo dla mnie to jest film, dla mnie to jest top 3 filmy moich w ogóle w życiu. Rocky, poważnie, wszystkie
tak?
części.
Nie, nie, ja aż tak to nie.
Ja uwielbiam.
Muszę znaleźć tego rosyjskiego boksera, który jest taki w tej chwili...
Usyk pewnie.
Wszystkich zjada. Nie? To jest taki, który się w ogóle nie daje trafiać i ich w ogóle bombarduje, ma takie szybkie łapy.
Wasyl Łomaczenko mówisz.
Łomaczenko.
To boksował w nocy.
No to właśnie. Tak, to jest ta walka, dla której dzisiaj Krzysiek poświęcił UFC.
Niesamowity zawodnik.
No, ale to wiesz, to dwukrotny mistrz olimpijski, no to jest...
Jakieś tam podstawę, nie? Mocne.
No, nie, no na pewno fenomen, to się o nim będzie pewnie mówiło jeszcze w perspektywie, wiesz, za 15 lat się będzie o nim mówiło, no nie, to taki jest, to jest wielki zawodnik, no ale no to nie tylko, jakby tak jak z tego bloku wschodniego, to jest dużo zawodników, bardzo takich mistrzów świata teraz nawet, prawda, i jeszcze, a teraz, jeśli chodzi o boks zawodowy, to Wielka Brytania wróciła, że tak powiem, na tron, bym powiedział, nie. Teraz najlepsi zawodnicy, to największe walki są właśnie w Anglii, bo się sprzedają, bo w Stanach jednak MMA, UFC i
no,
tak dalej.
No mocno to wzięło, nie? Szturmem. Tam. Właśnie to co mówisz, to w Wielkiej Brytanii mam wrażenie, że ten boks jednak się cały czas świetnie trzyma. W porównaniu właśnie choćby...
Renesans.
No, jest coś Renesans, takiego.
No.
A takie pytanie, które też się mocno przejawia teraz generalnie. Faktycznie jest szansa na to, żeby boks już tak ustąpił w 100% miejsca UFC? No to są, wiesz, to jest dyskusja filozoficzna może trochę, no, ale zasadna myślę w dzisiejszych czasach. Jak ty to widzisz? Boks się zawsze obroni?
W Polsce czy na świecie?
Zacznijmy od Polski.
W Polsce boks padnie, mi się wydaje, na świecie się utrzyma.
Aha.
W Polsce jakby, skąd to się bierze? Może tak powiem, że jakby, skąd się wzięła oglądalność boksu? Od Andrzeja Gołoty.
No tak, myślę, że to jest...
Nie od Kuleja, nie od tych sukcesów amatorskich kiedyś.
Na gołe to się wstawało.
Tylko na gołe to się wstawało, było boom w telewizji w Stanach. Mm-hmm. To też jest ten, pojechał tam na ciężarówce,
tak,
jeździł.
Tak, American Dream, dokładnie. To, oczywiście.
Wiecie, o Mistrzostwo Świata się bił, oszukany, niesłusznie.
Chwilę wcześniej była taka postać w kickboxingu, nazywał się to Marek Piotrowski i również w tej mniejszej skali, ale również był to zawodnik,
podobny który, przykład, nie?
Który w Polsce był, ja na przykład miałem plakat nad łóżkiem z przeglądu z tego, ze sztandaru.
Gdzie takie plakaty były w ogóle?
Sztandarze młodych był.
Tak, ale wiecie, ale wiecie,
to... Z Wilkiem Rufusem. Aha.
Tak, ale to jest jednak kickboxing, to jest tak naprawdę, nazwijmy to szczerze, to jest niszowy sport.
Niszowy sport, tak jest, a mimo wszystko już to była postać, która budziła tu emocje.
Tak, a Gołota, to wiecie, z Lennoxem, z Tysonem, wiecie o co chodzi, no największe nazwiska, to wtedy się tylko o nich mówiło,
wiecie,
nie?
Wiecie, walki Gołoty, mam wrażenie, wszystkie były jakieś, tam raz to, co powiedziałeś, tu oszukany, tutaj parę sekund z Lennoxem, tutaj, wiesz, Tyson uciekł. No kurczę, no to są historie na książkę wszystko.
No, nie, czy wiesz, bo
na
to tak...
Na film na pewno.
A oczywiście.
Nie wiadomo, co będzie, nie? Czy będzie się bił i go oszukają, czy tak by dadzą remis, czy oszuk tutaj, czy on sfauluje i go dyskwalifikują, czy przegra w minutę. Wiesz,
tam
nie...
Tam pompowano, że to ostatnia nadzieja białych.
Ale tak było, przecież. Bo on był takim jedynym w tym jakby dziesiątce białym, a tam byli sami wtedy...
I faktycznie jeden z tych nielicznych bokserów w tamtym czasie białych, który rzeczywiście był gigantyczny, bo to jest potwornie wielki mężczyzna. To też w telewizji czy zniekształca, ale Andrzej Gołota jest gigantyczny.
No, to i też jest tak, że 90 lata, no nie... Wtedy ci zawodnicy nie byli tacy, bo teraz to mają po 2 metry ci w ciężkiej wadze, nie?
No tak.
To było wtedy tak, że Gołota był... Teraz nie byłby duży.
Dzisiaj
teraz
byłby
teraz wiecie, tak, macie...
Przy takich zawodnikach jak Joshua, czy...
Ale nawet Wilder jakby nie waży dużo, a ma 2 metry, prawda? Hmm. Że jakby się zmienił gabaryt...
Tyson miał 1,83 m.
80.
Chyba. 80. Holyfield miał 85, miał 90. To było. Tak, masz rację, inna była. A. No dobra, wróćmy do tego, czy w Polsce boks umrze.
A, właśnie. No bo jakby sukcesy się biorą z boksu amatorskiego. Andrzej Gołota jakby, wiadomo, jakby rozpromował boks dzięki boksowi, dzięki walkom zawodowym, ale dlatego mu się to udało, bo miał osiągnięcia amatorskie. Wiecie, miał medal, to był no, tam wybitny amator, trzeba powiedzieć, w czołówce, prawda?
Olimpijczyk.
No, olimpijczyk, tak, wybitny amator. No i a teraz, i jakby i jeszcze po Gołocie miał chyba Wojtek Bartnik jeszcze medal.
Brązowy.
Tak.
Oszukany, powinien ten pojedynek wygrać. Oglądałem na żywo.
No, ale w każdym razie i potem już nie mamy sukcesów. I nawet pamiętam, że w Londynie to chyba żaden mężczyzna nie pojechał.
Nie.
Pojechała jedna dziewczyna, Karla Karolina.
W amatorskim boksie polskim. Straszny dramat.
Tak, także jeśli nie ma sukcesów amatorskich, to nie przyjdą te zawodowe. I ci, co teraz się biją zawodowcy, no to są jeszcze jakby pozostałości, tam jeszcze tacy, no nie? Ale nie ma nowych, nie? Są jacyś młodzi chłopacy, tacy, co nawet nie mieli tych amatorskich sukcesów i oni od razu idą na zawodowstwo i tam sobie radzą lepiej, gorzej, no ale no to jakby to tak jak mówię, jeśli nie ma sukcesów amatorskich, to nie przyjdą te zawodowe. Wiadomo, mogą się zdarzyć jakieś takie wyjątki, z tego co mi się wydaje, Głowacki nie miał sukcesów amatorskich, to nie był jakiś bardzo dobry amator, a jakby mistrzem świata tam został, prawda? No i Szpilka był taki... Z Arturem, o Arturze się mówiło, że to będzie nadzieja, że tam pojedzie na igrzyska i tak dalej. I on przed tymi igrzyskami przyszedł na zawodowstwo i tam trochę mu się jakby, pamiętam, że pewno związek miał mu to za złe, no nie? Mhm. Ale to są jakieś takie dwa przykłady, a poza tym to tak jakby nie ma na horyzoncie takich nowych, młodych chłopaków, że o, to będzie o mistrz świata się
nowa
bił.
Nadzieja.
Nie ma też jakiegoś pędu do sekcji bokserskich, nie oszukujmy się.
Materiału genetycznego nie ma, teraz dzieciaki... I zapisuje się, mamy Lewandowskiego, a nie Gołotę w telewizji, to na piłkę nożną, a jak już sporty walki, to na MMA, bo KSW jest
to
na posadzie.
A poza tym, panowie, no nie oszukujmy się, kobiety zaczęły wpływać na rzeczywistość naszą tak bardzo, że mniej decyzji podejmują mężczyźni w domach. Mhm. Ciężej jest przekonać żonę do tego, żeby wysłać syna na boks.
No tak.
Niż na balet, no naprawdę, no niestety pewnie. Tak jest, niestety tak jest i wiesz, widać po dzieciakach, no oni wszyscy chcą być Lewandowskim, a nie Krzyśkiem Włodarczykiem.
Mhm. A szczególnie Gołotą, bo wiecie, bo to też jest tak, że Gołota się kojarzy z tym, nie, jąka się, nie,
aha.
Że
tak,
to od
tak,
boksu,
dokładnie.
Że to od boksu.
Piękny przykład. Z encefalopatią bokserską, jasne,
że tak. No. I wiesz, i jak ktoś powiesz tą żonie, żeby zapisać syna na boks, to ona powie, nie no, skończ jak Gołota, nie będzie się dało go zrozumieć i tak dalej, i awantury, a jak powiesz, że tutaj jest klub sportowy, nie gra w piłkę, to super. To super, będę go zawodzić na treningi.
Zagrajmy reklamę i zaraz wracamy do dyskusji.
Na program zaprasza sponsor, producent opon zimowych Uniroyal. Pogodna strona zimy.
Dwójka bez sternika. Weszło FM.
Jak Joshua czy coś, to na Wembley, to...
Słuchajcie, dyskusja trwa w studio. My tutaj zeszliśmy od Aśki, teraz przez Andrzeja Gołotę.
Anglosasi mają te gymy swoje, prawda? Irlandczycy zawsze boksują, Szkoci boksują. Tam jest tradycja pięściarstwa, prawda?
Tak.
Latynosi boksują, więc na świecie jest boks bezpieczny.
No ale ja czytałem coś takiego, że teraz była walka tego Tysona Fury z Wilderem, prawda? W zeszłym tygodniu.
Tak, tydzień temu.
I ona była w Stanach, no prawda? I tam jakoś już nie pamiętam tam tych liczb, ale była jakaś taka hala, że tam, no już nie pamiętam, nie wiem, 17 czy 26 tysięcy, jakoś tak takiej pojemność wielkości, mhm, i było, nie była pełna, że tam z 5 tysięcy brakowało, nie była pełnej tej hali.
Przy takiej walce, nie?
Przy takiej walce, w wadze ciężkiej, mhm, dwóch niepokonanych, wiecie, mhm, ten wygrał z Kliczko, ten ma tam, nie wiem, 40-0, 39
nokautów. W obecnym czasie to są jedne z największych nazwisk w boksie.
Tak jest, tak.
Tak, ale słuchajcie, gdyby to było w Anglii,
sprzedaliby stadion.
Wembley, 100 tysięcy, nieważne jaki stadion, byłby pełen. Czy to Joshua, czy ten, czy Fury.
A to z czego to wynika? To z czego to wynika, że ta Anglia się tak broni faktycznie? Że Stany gdzieś mocno odjeżdżają w kierunku MMA, a gdzieś ta cały czas Wielka Brytania jeszcze tym boksem mocno żyje.
A nie wydaje ci się, że w ogóle Brytyjczycy, wyspy, oni są tacy tradycyjni, że mają te swoje, wiecie, samochody, aha, wszystko, kontakty inne. Oni lubią to, że
lubią
są inni.
Tak?
Oni lubią, że są inni, że oni to...
Oni to wymyślili też.
Tak, że to jest ich i oni tego nie zmienią.
Skodyfikował zasady.
To jest też to, o czym mówiliśmy jeszcze godzinę temu, że Amerykanie i Anglicy się nie lubią, że Anglicy nie chcą podpatrywać od Amerykanów, Amerykanie nie chcą podpatrywać od Anglików. Jeżeli się w czymś różnią, to dobrze i trzymajmy się tego,
MMA,
nie różnijmy się.
MMA jest filmowe, w MMA masz więcej pojedynków jednego mistrza w roku, bo w bokserski mistrz w roku zawalczy ile razy? Dwa razy, ale raz. Bo mistrz UFC zawalczy dwa razy w roku?
Pewnie tak.
W UFC w Stanach Zjednoczonych masz teleturniej, który jest nadawany film...
Ten TAF, tak?
Tak, The Ultimate Fighter, który gdzieś tam przyciąga również widownię niezwiązaną ze sportem, bo jest lifestyle'owe, tak? Też nie oszukujmy się, że ci goście w UFC to są, wiesz, często przystojni mężczyźni z podigły, z zrobionymi fryzurami. To wszystko jest...
Wiesz, sylwetki dzisiaj, zobacz, jak oni wyglądają.
Stary, ja się popularności UFC w Stanach nie dziwię i... też boks jest mimo wszystko sportem jednowymiarowym, wyspecjalizowanym na pewnej dziedzinie.
Trzeba
tak
rozumieć boks, żeby go czerpać przyjemność z oglądania boksu.
Pięściarstwo mimo wszystko jest sztuką...
Szermierką na pięści, to się pięknie mówi.
Poziomie. Tak? MMA jest ogólnorozwojowe. Łatwiej jest w Stanach, w których jest program zapaśniczy w
tak,
szkołach.
Przejść, to jest dobry przykład. Przejść łatwiej na MMA.
A nie macie wrażenia, że MMA jest bardziej amerykańskie? Po prostu?
Yes.
Że jest takie, yes, wiecie, trochę jak ten wrestling, ten coś, przychodzą, otwierają piwo, oglądają i tam jeden drugim rzuca, to wiecie, bo rzucił.
No
bo to jest czytelne. Nie trenowałem zapasów, nie trenowałem boksu, kickboxingu, ale jak widzę, że jeden facet podnosi drugim i rzuca o ziemię,
to
wiem, że on wygrywa. Aha. Wiecie, co chodzi? Że mi się to podoba.
Tak, łatwiej ci
huknęła ta klatka, ten wygrywa. Albo jeden leży na nim i go bije. To ja nie wiem, czy on tam w tym jiu-jitsu dobrze jakieś podchwyty złapał, tutaj coś wpiął, coś tam, nie wiem, ale jeden bije drugi. Na górze gościu facet bije tego gościa na dole. To wiem, który wygrywa. A w boksie tam się biją, wiecie co chodzi? Jeden na przykład idzie do przodu, a potem kończy się walka i chodzi, że on przegrał. I dlaczego? Przyszedł do przodu.
Nie mają pojęcia często, wiesz, to nawet popularność.
A myślę, oglądając boks, siedząc w rzędach wyżej, naprawdę nic się nie widzi.
No tak.
Czy cios wszedł, czy nie?
Ja byłem dwa razy na pojedynkach bokserskich, jednym pojedynku bokserskim Andrzeja Gołoty i siedziałem wysoko, nie widziałem nic.
Nie, no boks to w telewizji, słuchajcie. Naprawdę, żeby obejrzeć, tak, wiadomo, no może jak pod samym ringiem twój kolega się bije i to widzicie wszystko, się czuje te ciosy, to jest inaczej, ale jak jest gdzieś tam daleko, to nie widzisz, ten cios jest czysty, czy nie, to... Telewizja lepsza, powtórki, wiecie, no wszystko widać.
To jest całkiem fajnie, to wyjaśniliśmy, myślę, bo nawet sobie sam to uzmysłowiłem, że faktycznie, no to jest bardziej amerykański gdzieś ten boks.
Znaczy
chyba
MMA
jest niezagrożony. Tak, tak, oczywiście, myślę MMA, jasne. Boks będzie się trzymał, będzie miał się dobrze w Wielkiej Brytanii na pewno. Powrótku kończymy. Krzysztof, ja jeszcze ciebie chciałem zapytać w ogóle o twoje plany. Jak to leczenie kontuzji, bo przecież też miałeś ciężki czas ostatnimi czasy.
Wiesz co, no... Tam dalej mam trochę perypetie, także...
Miałeś walczyć, nie walczyłeś przecież. No,
miałem walczyć, nie walczyłem i dalej próbuję jakby upewnić się, czy będę mógł walczyć, w sensie, może inaczej, kiedy będę gotowy. I mam nadzieję, że to będzie na samym początku roku, a jak nie, to że tak powiem, w gorszym wypadku, to myślę, że to będzie jakoś na wiosnę 2019 roku. No co, no... jak się nie trenuje, to się nie ma kontuzji i tak to wygląda, no nie?
A ty teraz w ogóle jesteś w jakimkolwiek treningu, jak to wygląda u ciebie?
No, jestem. Nie, mogę, tylko muszę uważać nie tyle, co mógłbym, nie mogę wejść na takie pełne obroty jeszcze, bo po prostu jest tam zagrożenie, że ta kontuzja będzie mi się odnawiała, także tak trenuję, no nie chcę powiedzieć, że na pół gwizdka, ale po prostu trenuję tyle, ile mogę i jak tam coś jest, sytuacja jakaś taka zagrożenia, to ja po prostu odpuszczam, no a to wiadomo, że na przygotowaniach trenować tak to sobie mogę, ale że na przygotowaniach do walki nie mogę odpuszczać i muszę być w stanie zrobić ten trening na te 100%, prawda? Także po prostu jestem w takiej formie, że nie mogę zacząć przygotowań w ten sposób. Dopóki nie będę czuł, że mogę zapieprzać na 100%, to nie wezmę walki.
No i dowiosowaliśmy do końca, panowie drodzy, od tematu Waśki przez Andrzeja Gołotę, potem przez popularność boksu i UFC, ja MMA
szczerze,
generalnie.
Ja szczerze byłem, uwielbiałem, a zarazem go nienawidziłem. Aha. Bo to się właśnie tak kończyło. Człowiek czekał do 4 rano na ten pojedynek, a on albo bił poniżej, albo uciekał. I to takie było...
No, filmowo się kończyło.
I zawsze sobie obiecywałem, nigdy więcej już nie wstanę na Gołotę.
Ale wstawałem.
Zawsze wstawałem.
A ja miałem tak, bo czekałem, pamiętam, na Pacquiao Hattona walkę. O Jezus, czekałem,
i go trafił i
tam w drugie, ale rozjechał go w dwie rundy, tak, mocny, że knockout taki, że...
Bez życia leżał ten taki Hatton.
Dobra, panowie, pogadacie sobie zaraz poza anteną, bo mnie tu Kuba, realizator, zje. Krzysztof Gutowski był naszym gościem w tej godzinie poranka. Krzysiek, bardzo wielka przyjemność to była.
Okej, dzięki, również.
Lechu, Adam byli dla was przez ostatnie dwie godziny. My na razie się żegnamy, za moment lecimy z Koksem na antenie Weszło FM.
Słuchasz Weszło FM.